Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dziś w ostatniej prostej będzie bardzo olimpijsko, ale też będzie miejsce na żużel i lekką atletykę. No też właściwie już z akcentem olimpijskim. No to zacznijmy, bo w Tallinie zakończyły się wczoraj Mistrzostwa Europy Juniorów w lekkoatletyce atletyce i mieliśmy tam aż 5 osób z Gorzowa, 5 gorzowianek. Tak się składa, no bo w każdym przypadku to są dziewczyny z LKS-u, AJP i z AZS-u, AWF Gorzów. No i oczywiście, no kto zdobył złoto, no kto wygrał, no nie mogło być inaczej. Kornelia Lesiewicz, mistrzynią Europy juniorek w biegu na 400 metrów. To się wydarzyło w piątek. Rekord życiowy nie tym razem, ale nie przesadzajmy już. Może liczą się przede wszystkim medale, sukcesy na podium. Hymn zagrali naszej najlepszej w tej chwili gorzowskiej lekkoatletce, no już właściwie w schodzącej gwieździe polskiej lekkoatletyki. 52:46 czas finału. Bardzo dobry też występ w półfinale z niewiele gorszym czasem, czyli no w półfinale, gdzie teoretycznie nie są to najszybsze biegi, no to był bardzo dobry występ. No niektóre już rozgrzane głowy pisały on na takich czasach. Myślę, że do których Kornelia prędzej, Lesiewicz prędzej czy później dojdzie. Wielki ten sukces kolejny Kornelii Lesiewicz. Rozmawialiśmy z nią wczoraj po wszystkim i podsumowała ten swój występ, począwszy też od eliminacji półfinału właśnie wspomnianego i finału, no ale także tego, że no będzie na pewno długo szczególnie wspominać te mistrzostwa, bo no bo to pierwszy jej międzynarodowy sukces indywidualny.
To na pewno będzie dla mnie duże wspomnienie. Spełniło się jedno z takich największych moich marzeń, więc jak nie Barcelona. No, miałam dwa biegi tak naprawdę w przeciągu 5 godzin. To nie był dla mnie łatwy dzień. Miałam duże wsparcie takie psychiczne od mojej przyjaciółki Alicji Kaczmarek, i która mi bardzo pomogła. I to no, nie było dla mnie łatwe biegi, ale sobie poradziłam. No wiedziałam, że drugi bieg musi być nieco szybszy od tego pierwszego. No ale emocje były tak duże, że nawet mimo tego, że ten bieg był dosyć szybki, to nie zmęczyłam się tak jak do tego na przykład finałowym, gdzie te emocje już były większe. Tak naprawdę wiedziałam, że mogę się nie... Czy byłam świadoma tego, że mogę tutaj nie poprawić rekordu życiowego, chociażby z uwagi na to, że miałam już w nogach dwa bardzo mocne biegi. Więc naprawdę chciałam powiedzieć tak naprawdę po złoty medal i to było taki myślę mój główny cel, kiedy wychodziłam właśnie.
A właśnie, wspomniałeś, no i oczywiście bardzo dumna pewnie jesteś też z Ali, która na pewno się sama nie spodziewała też aż takiego występu jeszcze niedawno.
Jestem bardzo dumna z Ali, ponieważ ona przyszła naprawdę bardzo ciężką drogę i nie dość, że koronawirus, kontuzja i miała trochę górkę. No, tego pokazała, że ciężką pracą jest w stanie osiągnąć naprawdę wiele i osiągnęła i pokazała to dzisiaj na bieżni i wczoraj i przedwczoraj, także jestem z niej bardzo dumna.
I teraz kierunek Tokio, kiedy wylatujesz, jak to będzie tam wyglądało czasowo?
Wylatuję 21 lipca, więc wracam z Tallina, jestem 2 dni w Warszawie i cały czas na walizkach.
Cały czas na walizkach Kornelia Lesiewicz, którą czeka też po Igrzyskach Olimpijskich występ na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kenii, w Nairobi, więc podróż będzie dookoła świata całkiem niezła. O tym będziemy jeszcze rozmawiać, ale właśnie wspomniana przez Kornelię Lesiewicz Alicja Kaczmarek też może być bardzo zadowolona z występu na Mistrzostwach Europy Juniorów. Zajęła 6 miejsce w biegu na 400 metrów przez płotki. Pobiła 2 razy swój rekord życiowy, który obecnie po półfinale wynosi 58:42, no i to jest też minimum na Mistrzostwa Świata w Nairobi, no więc przyjaciółki wystąpią razem na Mistrzostwach Świata Juniorów. No i też dodam jeszcze, że w finale 59:49 już nie był to tak rewelacyjny czas, ale do dunki Marty Rasmussen, która zdobyła brązowy medal, która może, powiedzmy teoretycznie, nam gdzieś była w zasięgu Kaczmarek, zabrakło 1:19. No ale właśnie, zawodniczka LKS AJP Gorzów przyznaje, że w maju, gdy wróciła do regularnych treningów, o problemach zdrowotnych, o których też zresztą wspominała właśnie będąc dumna Kornelia Lesiewicz. Alicja Kaczmarek nie uwierzyłaby, gdyby ktoś jej powiedział, że w Mistrzostwach Europy Juniorów zajmie tak wysokie miejsce.
No, na pewno bym to nie uwierzyła. No, jeszcze 2 miesiące temu w maju, jak zaczynałam trenować, w ogóle nie sądziłam, że pojadę na Mistrzostwa Europy, więc jestem przeszczęśliwa, że jestem tutaj, gdzie jestem, że zrobiłam nową życiówkę i jestem Mistrzostwa w Europie. Ale na pewno, jakby ktoś tak powiedział, to w życiu bym w to nie uwierzyła.
Nawiązując do tej życiówki w półfinale, ja przeczytałem, że nawet gdzieś tam wspomniałaś w wypowiedzi na European Athletic, że tam popełniłaś na początku drobny błąd techniczny i że ten wynik mógłby być jeszcze lepszy, tak?
Znaczy, no wiadomo, wynik zawsze może być lepszy. Zawsze coś jest nie tak, ale no już opiszę, płotka też poszło nie tak. To właśnie trochę nadrobiłam na kilku tam płotkach, więc byłam bardzo zadowolona. No ale wiadomo, właśnie wynik zawsze może być lepszy, zawsze coś jest nie tak do poprawki i jeszcze mam czas, więc oby jeszcze było lepiej.
Jeżeli chodzi o dzisiejszy bieg, jak dzisiejszy widzisz?
No, wydaje mi się, że dzisiaj po prostu trochę prądu w nogach zabrakło. To był już 3 mocny bieg, no wcześniej już 2 razy poprawiłam swoją życiówkę, więc dzisiaj bieg był równy. Wynik nie był zły, ale no już po prostu to zmęczenie czułam w nogach i już po prostu dzisiaj zabrakło tego właśnie siły.
No i ważna też, jakby ważne osiągnięcie, istotna informacja z tych mistrzostw, minimum na Mistrzostwa Świata, czyli to jeszcze nie koniec walki i ciężkiej pracy, tak?
Tak, jeszcze wakacje nie nadchodzą. Jeszcze trochę ciężkich treningów przede mną i oby może jeszcze rekord życiowy poprawić na Mistrzostwach Świata. Taki jest plan.
No i trzymamy za to kciuki, a Alicja Kaczmarek będzie się oczywiście przygotowywać do startu w Mistrzostwach Świata w Nairobi, no i będzie też kibicować i swojej przyjaciółce Kornelii Lesiewicz, no i także swojej starszej siostrze, byłej zawodniczce ALKS-u AJP, obecnie AZS-AWF Wrocław, Natalii Kaczmarek na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, no i oczywiście pozostałej reprezentacji jak najbardziej. W Tallinie byli też trenerzy naszych klubów, którzy są w sztabie kadry, trenera AZS-u AWF Gorzów Sebastian Papuga podsumowuje nam występ i Kornelii Lesiewicz, także i Aleksandry Wołczak, drugiej jego podopiecznej, która pobiegła w sztafecie 4x400 metrów, w sztafecie, która no niestety, no przykra niespodzianka, bo spodziewano się nawet i walki o medale, ale no niestety nie zawsze świeci słońce i sztafecie jednak nie udało się awansować nawet do półfinału. Posłuchajmy rozmowy z trenerem Papugą.
No, występ indywidualny na pewno bardzo nas cieszy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Kornelia podchodziła do rywalizacji jako faworytka biegu. No i oczywiście nie zawiodła naszych oczekiwań, była w dobrej dyspozycji, zdobyła tytuł mistrzyni Europy. No i z tego się bardzo cieszymy. Ja jako trener jestem dumny, że mogłem słuchać Mazurka Dąbrowskiego, tak jak myślę, że wszyscy byliśmy uradowani z tego tytułu.
No i widziałem, że trener swój medal dostał też, tak?
Tak, dokładnie.
To też złoty, taki podobny jak...
Nie, medale dla trenerów są srebrne.
Co można o sztafecie powiedzieć tak najprościej i najkonkretniej?
No, tak najprościej to można było powiedzieć, że sztafeta oczywiście, biorąc pod uwagę najsilniejsze zestawienie, miała szansę powalczyć być może i nawet o medal. Natomiast niestety nie przeszliśmy eliminacji z tego względu, że Kornelia nie mogła być obciążona dodatkowymi już startami, bo ma ich od stycznia bardzo wiele. W związku z tym, że jest młoda, przede wszystkim jedzie na najważniejszą imprezę, czyli na Igrzyska. Natomiast druga nasza liderka, Alicja, miała swoje biegi indywidualne. No i ja jako trener zajmujący się również sztafetą, nie chciałem Alicji odbierać jej możliwości walki o finał. Powalczyła o finał, zrobiła super wynik, wypełniła minimum na Mistrzostwa Świata i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast no, dziewczyny, które przyjechały do sztafety, biegały w biegu eliminacyjnym, no i niestety trochę tutaj nam zabrakło czasu, zabrakło wyniku do tego, żeby awansować do tego finału. No na pewno nie jesteśmy tym faktem pocieszeni, no ale cóż, no taki jest sport. Za sztafetę też odpowiadają 4, a w tym wypadku miało je odpowiadać nawet i 6 dziewcząt, ponieważ w sztafecie też można dokonać 2 zmian i być może jakieś tam plany ku temu były, natomiast no niestety nie przebrnęliśmy tych eliminacji. nad czym ja bardzo ubolewam, no ale to tak wyszło jak wyszło i też wszystkich sytuacji, które miały miejsce akurat podczas sztafety, nie byłem w stanie przewidzieć.
Kornelię teraz czeka no potężne wyzwanie logistyczne, bo kierunek Tokio, a później Nairobi, czyli no prawie, że można powiedzieć podróż dookoła świata, tak?
No można tak powiedzieć. Na razie nie myślimy o podróżach, na razie skupiamy się na tym, co ma być, czyli przylot do Nairobi, tam aklimatyzacja, jakieś treningi, na podstawie których trener będzie ustalał składy i na razie tak naprawdę skupiamy się na tym, co najbliżej, najbliżej czeka Kornelię i gdzie musi być przygotowana do dobrego biegania.
A do Tokio kiedy wylot?
Do Tokio wylot 21 lipca.
21 lipca, szczęśliwej podróży. Życzymy Kornelii Lesiewicz, tak a propos, szczęśliwie dotarli do Tokio kadra wioślarska ze zgrupowania w Tome w Japonii, natomiast do Eny na zgrupowanie dotarła kadra kajakarska. O tym jeszcze będę wspominał. To teraz trener Tomasz Saska, bo tak jak wspomniałem, oczywiście Alicja Kaczmarek i jej na pewno duży sukces na tych Mistrzostwach Europy, ale jeszcze wystąpiły dwie zawodniczki trenera Saski. We wspomnianej przeze mnie sztafecie 4x400 pobiegła Olga Rzeszewska, a w siedmioboju wystąpiła Kornelia Sura, która zajęła w tej konkurencji 19 miejsce. No i trener Saska też był w sztabie kadry, więc jeszcze jedno połączenie z Tallinem.
No, zdecydowanie, zwłaszcza wynik z półfinału brałbym w ciemno, nawet z eliminacji, także no ja jestem bardzo zadowolony z 6 miejsca. Prawda, po cichu gdzieś tam się wczoraj zaświeciło tunelu, światełko w tunelu, czy jest szansa walki o medal, ale no niestety dla Alicji za dużo było te 3 biegi. Ona ewidentnie była zmęczona, także za krótki czas jeszcze mieliśmy do tego, ale 2 miesiące i no bodajże 2 tygodnie. Także to jest, no udało nam się naprawdę coś fajnego zrobić. No i przede wszystkim rekordy życiowe, które gdzieś tam są, 58-40, super wynik, także jestem bardzo zadowolony.
Wynik, podkreślmy, dający też minimum na Mistrzostwa Świata w Nairobi.
No tak, trochę mocniejsze, no, mocniej pobiegła niż wynik na Mistrzostwa Świata, no także jej się sezon trochę przedłuży. No i bardzo dobrze tak naprawdę, bo, no, bo mało tego było. No, także praktycznie wracamy ze Estonii, chwila, moment i za chwilę wylatują do Kenii. Tak to wygląda, no i tyle. No i czekamy na jakieś dobre występy jeszcze z Kenii, zobaczymy, czy te mistrzostwa się odbędą, bo miejmy nadzieję, na razie jeszcze nic się nie zmieniło, ale to nie wiadomo, jak będzie za miesiąc.
Zakładając, że nic się nie wydarzy, to jaki teraz plan?
Znaczy tak, ja do Kenii nie lecę, bo Polski Związek mnie jakby nominował kierownikiem wyjazdu, ale ja po prostu ze względów prywatnych nie mogę jechać. No i Alicja na pewno pojedzie. Olga tak najprawdopodobniej Rzeszyska tak samo, bo obydwie. Olga pojedzie do Miksa razem z Kornelią Lesiewicz i z Alicją. Także 3 dziewczyny z Gorzowa będą na Mistrzostwach Świata w sztafecie Miks. No 8 bodajże wylatują do Kenii, do Nairobi. Obóz mają przygotowawczy, muszą się chwilę zaadoptować, bo to jest na płaskowyżu 1600 metrów. No i po tym obozie aklimatyzacyjnym zaczynają Mistrzostwa Świata. No teraz chwilę oddechu, tak naprawdę ze 2 dni potrzebujemy, żeby zanim wrócimy, zanim dojedziemy do Polski, też 2 dni luzu potrzebujemy. No i od nowa zaczynamy się przygotowywać do Mistrzostw Świata teraz.
No i jeszcze podsumowując te Mistrzostwa, 19 miejsce Kornelii Sury. Pewnie może jakiś lekki niedosyt, ale no, dla niej to w ogóle już sam awans był na... wypełnienie minimum był już wielką sprawą, prawda?
No tak, ale trzeba pamiętać o tym, że jakby w Polsce pierwszy wielobój zaczęliśmy w maju, bo tak się zazwyczaj zaczyna, Mistrzostwa Polski były szybko, bo zaraz na początku czerwca, także tam trzeba mieć też szczyt formy, żeby potwierdzić tą formę, no i teraz trzeci jakby gdzieś taki strzał jest to ciężko zrobić, no wiadomo, no wyglądało to nie najgorzej tak naprawdę, no nie wiem co się stało na kuli, do dzisiaj nie wiemy co się stało, bo kula latała nam bardzo daleko na treningach, a faktycznie w konkursie po prostu była tragedia. Wzysz też nie wyglądał najlepiej, a poza tym wszystkie konkurencje inne, no bardzo przyzwoity poziom tak naprawdę, no i no, trzeba się cieszyć, znowu ponad 500 zrobione, miejsce 19 nie oddaje tego, jak to wyglądało, skok dał bardzo przyzwoity, tu jestem bardzo zadowolony z tej konkurencji. Na pewno 800 samodzielne prowadzenie w temperaturze 32 stopni, to nic fajnego, a to były straszne upały akurat, jak był wielobój. Także jestem zadowolony, no oczywiście zawiedziony jestem sztafetą, że nie awansowała, ale to już jakby nie ode mnie zależne.
Kornelia Sura kończy sezon, no i niestety kończy występy w barwach ALKS JP Gorzów, choć dla niej na pewno będzie ambicja dalszego rozwoju już w przyszłym sezonie, już w barwach Warszawy, tak?
Znaczy jeszcze nie jest pewne, ale no tak, jesteśmy dogadani z moim kolegą, przyjacielem z Warszawy, Markiem Bierką, który ma się nim zająć, jak Kornelia pójdzie na studia, bo Kornelia idzie na studia do Warszawy od października, także no tak stanowiliśmy. Kornelia zresztą ma ambitne plany jakieś naukowe, że zobaczymy, co z tego będzie. Ja no, nikt nie przeszkadza, chcę pomagać, że z pewnością będzie zmiana bazy, jeszcze do końca roku będzie zawodniczką LKS-u.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Memoriał Edwarda Jancarza, odsłona 17 za nami. Była ona mocno uzależniona od rundy pierwszej i drugiej, a właściwie przede wszystkim drugiej rundy Grand Prix. Inauguracja cyklu w Pradze, no i ona jednak wpłynęła na zmianę obsady w tych zawodów, czyli memoriału Edwarda Jancarza. W piątek Bartosz Zmarzlik na 6 miejscu. W niedzielę jednak, a nie w sobotę na w piątym, no bo w sobotę się rozpadało i nie dało rady, rozpoczęły się zawody, ale nie dało rady ich dokończyć. Wystąpili także Anders Thomsen, Martin Waculik. W niedzielę weszli do półfinału, w piątek nie udało się to obu. Natomiast no, cała ta trójka, a także Jason Doyle mieli wystąpić w memoriale Edwarda Jancarza. No i za nich po prostu wystąpili inni zawodnicy. Tomasz Gapiński, Grzegorz Walasek, młodzi, zdolni, perspektywiczni zawodnicy, oczywiście tutaj z uśmiechem to mówię, a także Adrian Gała i tym czwartym, który zastąpił tych nieobecnych, był Rohan Tangate pojechał w miejsce Jamona Liceja. Dobrze, nieważne. Nie ma to żadnego znaczenia. Wadim Tarasienko, zwycięzcą tych zawodów. Na drugim miejscu podium Dominik Kubera, na trzecim wspomniany Rohan Tangate, na czwartym Patryk Dudek, a żużlowcy Stali Gorzów w liczbie trzech. Niestety żaden z nich nie awansował do półfinału. Najlepiej z nich spisał się Szymon Woźniak, który zdobył 8 punktów, dało mu to 9 miejsce. Jednego punkciku zabrakło do półfinału. Z Szymonem Woźniakiem rozmawialiśmy po tych zawodach.
No wiadomo, że szkoda, bo chciałem się tutaj lepiej zaprezentować przed naszą publicznością. Zabrakło jednego punkciku do półfinału, no ale to już powiedzmy jest jakiś tam wtórny problem. Po prostu pojechałem dzisiaj nie najlepszy mecz, ale no najbardziej pocieszające z tego wszystkiego jest to, że no dokładnie wiem, dlaczego testowałem silnik, na którym w tym roku nie miałem jeszcze za wielu okazji do jazdy i no cierpliwie czekał na tą swoją kolej, ale no niestety nie mogłem dzisiaj się z tym silnikiem dogadać, ale no taki jest ten sport, że trzeba czasami pewne zawody poświęcić, żeby poszukać czegoś lepszego, a wiadomo, że decydująca faza sezonu się zbliża i największym dla mnie priorytetem w tej chwili jest być solidnym ogniwem stali i to jest mój główny cel.
Była też taka sytuacja w 8 biegu, gdzie się chyba trochę tam zderzyliście z Adrianem Gałą i Kasper Woryna pomknął hen daleko.
No tak, ale tam to nie było nic takiego, no takie rzeczy się zdarzają, to jest żużel. Nie było w tej sytuacji no, żadnej złośliwości ani z mojej ani z strony, ani ze strony Adriana. Po prostu zwykła sytuacja torowa, także wszystko w porządku.
Jak ten tor dzisiaj się spisywał, jak ze spasowaniem?
No, plan na przygotowanie tego toru na dzisiejsze zawody był pierwotnie trochę inny, ale no, wiemy, jaka była w ostatnich dniach pogoda i no, bardzo mocno musiał się organizator nastarać i pan Toromis, żeby te zawody się odbyły, bo zalegała bardzo duża ilość wody przy krawężniku i trzeba było naprawdę mocno w ten tor ingerować, żeby te zawody mogły się bezpiecznie odbyć.
Tabela mówi, że następny mecz, czyli spotkanie z Falubazem, jesteście zdecydowanymi faworytami.
To, co mówi tabela, już się okazało w tym sezonie wielokrotnie, że nie ma najmniejszego znaczenia i jakiekolwiek dekoncentracja jest automatycznie w Ekstralidze piętnowana po prostu przez przeciwnika, także wkraczamy w decydującą fazę sezonu i tutaj nie ma mowy o żadnym rozluźnieniu czy cieszeniu się z tego, że jesteśmy faworytem. Nikt nam tych punktów za darmo nie da i każdy wyścig będzie na pewno bardzo emocjonujący.
Choć mimo, że sytuacja jest dość komfortowa, to potknięcie może drogo kosztować i pewnie jesteście tego świadomi.
Ja myślę, że do komfortowej sytuacji jeszcze daleko. Ja będę się czuł komfortowo, jak będziemy już matematycznie na pewno w tych playoffach, a wiadomo, że też warto walczyć o jak najwyższą pozycję na koniec rundy zasadniczej, bo to daje nam możliwość spotkania się z niżej notowanym rywalem, także trzeba jechać na maksa każdy mecz do końca.
Tyle Szymon Woźniak. W środę po 13 magazyn żużlowy, tym razem na magazyn zapraszam ja. Będzie tam więcej rozmów około memoriałowych z zawodnikami nie tylko Stali Gorzów. No, bardzo żałuję, że Patryk Dudek gdzieś zaginął, ale to już pominę to milczeniem. W każdym razie zapraszam na magazyn żużlowy, będzie także ekspert, a tym ekspertem będzie były zawodnik Stali i Falubazu. To tak troszeczkę zdradzę. Wchodzimy już w klimaty olimpijskie, no bo przecież lada chwila Igrzyska Olimpijskie w Tokio, ale zanim o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, to Igrzyska Paraolimpijskie, bo w ogłoszonej w czwartek kadrze Polski na te Igrzyska jest 11 zawodników startu Gorzów. W tym gronie nie mogło zabraknąć Macieja Lepiaty, dwukrotny złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich w skoku wzwyż. Chce w Tokio oczywiście dołożyć trzeci tytuł.
Jeżeli ktoś jedzie trzeci raz na Igrzyska z poprzednich Igrzyskach, przywiózł złote medale, to znaczy, że jedzie pod dużą presją?
Tak, ale ja lubię, służy mi to. Lubię, jak jest stawka, lubię, jak są skoki o coś. I mi się ciężko skacze na takich zawodach, gdzie nie ma presji, nie ma rywali. Było parę zawodów w tym sezonie takich, gdzie skakałem sam o pietruszkę, więc ciężko się wtedy zmobilizować. Więc im więcej gdzieś tam tych oczekiwań, presji, stawki, tym ja się potrafię bardziej zmobilizować i te skoki są lepsze.
A co za tym idzie, też jest ogromne już doświadczenie na swoich zasobach.
Myślę, że tak. Już bodajże od 2005 roku, więc 16 rok gdzieś tam tej przygody ze sportem leci. Jakiś tam bagaż doświadczeń jest. Też najważniejsze, że na tych mistrzostwach, na tych zawodach najwyższej rangi jest to doświadczenie. Więc wiem, czego się mniej więcej spodziewać. Trochę dziwne będą to igrzyska z wiadomych powodów pandemicznych. Natomiast mniej więcej wiem się, czego spodziewać, wiem, jak się przygotować do tego i myślę, że jeżeli żadnych niespodzianek zdrowotnych po drodze nie będzie, to będzie dobrze.
Jak idzie praca, szlifowanie tego, no już na tej ostatniej prostej wspominałeś o tych kwestiach doszlifowania technicznego.
Teraz najwięcej problemu, ale to jest zawsze przed każdą imprezą, bo to jest tak naprawdę najmniej lubiana przeze mnie rzecz, to jest dopieszczanie wagi. Bo chodzę cały czas głodny, a lubię jeść, więc tutaj się teraz skupiamy. Tak naprawdę to, co mieliśmy wypracować, już się wypracowało wcześniej, zimą, wiosną i wiadomo, poprzednimi latami. Teraz już tylko takie małe szlify techniczne, troszkę szybkości, troszkę siły, waga, trening mentalny przede wszystkim, teraz jest czas na to, takie nabieranie pewności siebie, takiego nie chcę powiedzieć cwaniakowania, bo to trochę taki ma negatywny wydźwięk, ale takiego bardzo, bardzo bycia pewnym siebie, tego co się robi i to potem się przekłada na lepsze skoki, lepszą pracę mięśni.
Doświadczony mistrz dostanie zaszczytną rolę chorążego, tak?
Bardzo duża odpowiedzialność chorąży reprezentacji Polski. Od razu jak dostałem telefon z Warszawy z propozycją klątwa chorążego, ale u nas się na szczęście to raz, że nie jestem przesądny, a dwa, w Rio de Janeiro chorążym był sportowiec, który zdobył potem złoty medal, więc u nas się to jakoś nie sprawdza. Bardzo się ucieszyłem, ogromna taka nobilitacja, odpowiedzialność i myślę, że gdzieś tam docenienie tych osiągnięć, które gdzieś tam człowiek ma.
To kto może zagrozić, jaki tam jest układ sił w walce o złoto?
Myśmy dwa miesiące temu, na początku czerwca, Mistrzostwa Europy i ja mam całą stawkę najgroźniejszych rywali praktycznie w Europie. Najgroźniejszy rywal z Wielkiej Brytanii. Dość nadspodziewanie łatwo udało się go pokonać na tych mistrzostwach, gdzie złoty medal udało się zdobyć. Więc przed mistrzostwami mówiłem tak, jeżeli nie pokona mnie w Bydgoszczy, to już mnie nie pokona raczej, bo ja jestem po bardzo ciężkiej kontuzji, gdzie czas gra na moją korzyść i po prostu z miesiąca na miesiąc jestem lepszy sportowcem.
Żaden z Azjata tam z pudełka raczej nie wyskoczy.
I tak i nie. Myślę, że nie można, bo powiem, że nie, potem gdzieś ten wywiad się odkopie i jak ktoś wyskoczy. Jeżeli ja zrobię wszystko to, co mam zrobić i będę zadowolony sam z siebie po starcie, to będzie złoty medal.
No i niech tak będzie. Tyle Maciej Lepiato. Po wiadomościach już wejdziemy w klimat Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Dziś ostatnia z serii sylwetek, Wiktor Głazunow, ale także powiemy o gorzowskim fizjoterapeucie, który jest w kadrze lekkoatletów na Tokio. O tym będzie, tak jak powiedziałem, po wiadomościach.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No więc Tokio, igrzyska to już w piątek. Ceremonia otwarcia, piątka. Gorzowian w kadrach olimpijskich trzech dyscyplin. Przypomnijmy, Olga Michałkiewicz w wioślarstwo i Katarzyna Boruch w tej dyscyplinie jako rezerwowa, kajakarstwo Anna Buławska i Wiktor Głazunow. Dzisiaj będzie sylwetka Wiktoria Głazunowa. No i trener Marek Zachara w tej grupie. Lekkoatletyka Kornelia Lesiewicz i w tej grupie jest także fizjoterapeuta z Gorzowa, choć już od kilku lat związany z Poznaniem, Paweł Krokosz, i z nim rozmawialiśmy.
Panie, w Gorzowie mieszkałem do 22, 3 roku życia, zdaje się, jak się kończy licencja, tak? I później po roku przerwy pojechałem do Poznania i tam udało mi się trafić do kliniki Reha Sport na praktyki, na staż. I stamtąd w zasadzie praktycznie z marszu po studiach dostałem tam pracę. No, że jest to klinika, która współpracuje z wieloma związkami sportowymi, między innymi właśnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, to droga była już troszkę prostsza. No i po mniej więcej 2 latach, 2,5 roku pracy w Reha Sporcie, gdzieś tam jak się pojawiła okazja pracy dla Tesla, to skorzystałem oczywiście. I to taka w skrócie najszybsza wersja, myślę.
No oczywiście, wiadomo, mówiąc tak kolokwialnie, jeden fizjoterapeuta nie obrobi całej kadry was i jest przy Pezla, przy kadrze grupa fizjoterapeutów, rozumiem, tak?
I jest grupa, dokładnie, i w większości jest to grupa też powiązana z Rehasportem, większość osób, czworo z 6 osób, które tam będą. Jeszcze jeden kolega będzie w Sapporo, bo tam będą biegi długie i chód sportowy, dlatego no w zasadzie jedzie nas 6 do Tokio.
Dla sportowca start w igrzyskach to spełnienie marzenia, dla fizjoterapeuty pracować na takiej imprezie jak igrzyska, analogiczna sprawa?
Myślę, że analogiczna sprawa, bo no jest to najwyższy cel, jaki możemy w zasadzie tutaj w tej współpracy z lekkoatletyką osiągnąć, więc gdzieś tam cały czas z tyłu głowy to się działo, był to taki plan, marzenie na początku, później plan, i tak jakoś w związku z tym przesunięciem o rok no mi się udało, no i tyle, myślę.
Jak to tam będzie w ogóle technicznie wasza też praca zorganizowana? Pytam pod tym kątem, bo wiemy, że tam no, są masa reguł i tak dalej. Czy będzie też dla was jakieś fizjoterapeutów utrudnienie w pracy bezpośrednio, czy niekoniecznie was to dotknie?
No już takie wstępne sucho od osób, które tam są, nas dochodzą, i na pewno będzie bardzo restrykcyjnie, na pewno bardzo dużo testów. Aplikacje śledzące, no tak naprawdę nie możemy tak w pełni swobodnie się przemieszczać, i przynajmniej w teorii, w praktyce zobaczymy, jak to wyjdzie na miejscu, ale no na pewno nie będą to takie zwykłe igrzyska, w których też gdzieś tam będzie można trochę z tą kulturą poobcować, bo raczej będziemy cały czas zamknięci tam w wiosce, i myślę, że dla nas nasza praca jako tako, no, nam jest potrzebne stanowisko, obecność na treningu i w zasadzie tylko tyle, także raczej nie powinno być trudności.
Zawodnik musi mieć też jakieś na pewno zaufanie i porozumienie z fizjoterapeutą, więc też w tym przypadku atmosfera tutaj w grupie jest jak najbardziej bardzo ważna, tak?
O, jasne, pewnie. No w zasadzie jest to zwieńczenie takiego okresu 4-lecia, w tym przypadku 5-lecia, więc my tak naprawdę z tymi wszystkimi zawodnikami gdzieś tam mniej lub więcej czasu spędziliśmy, także trochę już się znamy, No i myślę, że też na podstawie tego zawsze gdzieś tam ta grupa fizjoterapeutów jest wybrana. Na podstawie, no może nie tylko właśnie jakichś tam zdolności czy umiejętności, tylko myślę, że przede wszystkim takich międzyludzkich relacji, nawiązywania swobody, łatwości, no i kontaktu z tymi zawodnikami, nie?
Tak, w twoim przypadku najczęściej można wymienić, z jakimi zawodnikami tu masz do czynienia?
Moje ostatnie pół roku to była praca z Piotrkiem Małachowskim i Robertem Urbankiem, więc mała grupa dwóch dyskoboli i pod okiem tam Gerda Kantera przez ostatnie pół roku praktycznie przez cały czas spędzaliśmy w Tallinie na kilku obozach zagranicznych, ale ostatnie pół roku to tak. No i wcześniejsze dwa lata to była grupa z m.in. Malwiną Kopron, Michałem Haratykiem. Zdarzało się oczywiście gdzieś tam praca z biegaczami, skoczkami, także no każda grupa po troszku, ale jednak te trzy osoby tak w zasadzie najwięcej.
Tyle. Paweł Krokosz, jeden z fizjoterapeutów kadry lekkoatletów. Na czas, na sylwetkę, najpierw wprowadzenie do sylwetki. Wiktor Głazunow, urodzony 24 października 1993 roku, wychowany klubu Orzeł Wałcz od niemal 10 lat w barwach AZS-u AWF Gorzów, dwukrotny srebrny medalista mistrzostw świata, złoty i brązowy medalista mistrzostw Europy na ostatnich mistrzostwach Europy w Poznaniu w konkurencji C2 na 1000 z Tomaszem Barniakiem na miejscu czwartym w Tokio, wystąpi w C2 i C1, także specjalizujący się, to oczywiście konkurencja pozaolimpijska, w kajakowym maratonie. Od, tak jak powiedziałem, od niemal dekady zawodnik AZS-u AWF Gorzów, więc od dawna mający do czynienia z trenerem Markiem Zacharą, z którym rozmowa nam wprowadzi w sylwetkę Wiktoria Głazunowa.
Tak, rozmawiając z Wiktorem, przedstawiając jego sylwetkę i tak dalej, zapytałem go, czy w waszych relacjach trenersko-zawodniczych wy się kiedyś pokłóciliście. On powiedział, że to chyba jest niemożliwe.
Znaczy, Wiktor ocenia mnie za bardzo spokojnego człowieka. No może ja też duszę nieraz sobie. No taki jest ten typ, każdy jest inny. No nie było takiej sytuacji. No ja wykorzystując swoje doświadczenie staram się zawsze emocje opanowywać, wskazywać drogę do rozwiązań, żeby iść do przodu, bo na konflikty szkoda czasu i trzeba realizować. Zresztą z Wiktorem też, bo myślę tak nawet. Nie podjąłbym się takiego wyzwania, będąc tyle poza domem i przygotowań tych olimpijskich i nawet środków własnych trzeba było tu trochę zostawić, żeby nie taki zawodnik jak Wiktor, który miał takie samo zaparcie, taką wielką motywację do osiągnięcia wyniku. I byłem prawie w jakiś sposób pewny, że nam to się może udać. Jak wiadomo, finał był taki, że się udało zdobyć te kwalifikacje. Szczególnie, że no tutaj przypomnę, że rywalem nie był ktoś mały, no bo wicemistrz świata z jedynki kanadyjki Tomasz Kaczor, który zdobył kwalifikacje dla kraju, bo w naszej dyscyplinie kwalifikacje się zdobywa dla kraju, a nie dla siebie niejako. No i myśmy to wszystko na tych eliminacjach krajowych pokonali i to zdecydowanie.
Wiktor już prawie 10 lat jest zawodnikiem AZS-u AWF Gorzów. Jak pan wspomina te początki z nim?
No wiadomo, w jednym wieku to był trochę inny, ale obecnie jest dojrzałym człowiekiem, ma partnerkę, już narzeczoną już w tym momencie, także myślę, że go też mocno wspiera, na pewno wspiera, no bo to jest nasza była zawodniczka. Dobrze znamy, poznali się u nas w klubie, zresztą nie tylko, to nie pierwsza para, która się u nas...
No już o tym z Wiktorem rozmawialiśmy, że tworzą taką szeroką rodzinę jeszcze z Pawłem Kaczmarkiem i jego żoną obecnie Kasią.
No jeszcze poprzednie...
Ostrą Klaudię.
Jeszcze poprzednie też związki były w klubie też, które... Pary, które zalegalizowały później poprzez małżeństwo, partnerstwo. No już kawał historii, no powiem, no nie ukrywam, bo tam Najak, Rymkiewicze byli i tak dalej, także było wielu zawodników, to już jakiś czas, okres mija. Wracając do Wiktora, no zawodnik, który zawsze wie, że chce coś osiągnąć, a też wie, żeby coś osiągnąć, to trzeba wykonać niesamowitą pracę. I tutaj akurat nie trzeba do tego jego przekonywać i go motywować jakby dodatkowo. Wręcz nieraz czego hamować, żeby nie przesadzał z treningiem.
A pan był od początku przekonany, że to jest materiał na olimpijczyka?
No tak, konkurencja zawsze jest wysoka. No jakbym nie wierzył, to bym nie inwestował jakby powiedzmy w niego szkoleniowo, tak? Ale no, bardzo się ładnie rozwijał. Nie jest wielkim atletą w sensie warunków fizycznych, ale ma dużą motywację, ma dobrą wydolność organizmu. No, przypomnę, że w juniorach też był mistrzem świata juniorów w maratonie, także przechodził taką dosyć prawidłową drogę, bo przez te przygotowania ogólne, przygotowania właśnie treningu tlenowego, no i doszedł do tego miejsca, no, w którym jest obecnie. No, w tym roku byliśmy na dwóch pucharach świata. Jeden byliśmy na Węgrzech w Szeged, drugim pucharze świata w Rosji, w Barnau, dosyć daleko, bo na Syberii. Azja to już. No i Mistrzostwa Europy były w Poznaniu. I te wszystkie trzy imprezy skończyły się, no tak trochę może nie dziwnie, no ale wszystkie zajęliśmy wszędzie czwarte miejsca, przegrywając o medal generalnie o dziesiąte czy tysięczne sekundy wszędzie. Także no może nam tu więcej szczęścia dopisze w Tokio.
Wiem, że pan właśnie też patrząc na zawodników, z kim pan współpracuje, patrzy pan też na różne właśnie cechy charakteru, spędzając też dużo czasu na zgrupowaniach z Wiktorem Bożda w jego towarzystwie, dziś przy tej współpracy się nie nudzić?
No nie, no bo dyscyplina takie karstwo jest bardzo objętościowo-treningowo. No generalnie w okresie przygotowawczym to raz się trenuje do 7-8 godzin dziennie, bo często albo prawie codziennie po 3 jednostki treningowe. W tym posiłki, odpoczynek, odnowa, no to czas leci no niesamowicie. No w tym roku spędziliśmy 2 razy po 53 dni non-stop z przerwą na Nowy Rok tylko w Portugalii na zgrupowaniach. No to jest jednak kawał czasu, no to jest... To jest to.
To trzeba się w tym czasie też dogadywać, tak?
No, trzeba się dogadywać, ale no, nie było problemu, naprawdę. No, były cieplejsze dni, jak był zawodnik bardziej zmęczony, to wiadomo, większy stres, bo były momenty, że były bardzo duże zmęczenia, no ale no, tak należy pracować, żeby zawodnika doprowadzić do takiego stanu, żeby skoczyć level wyżej, no to no, trzeba wykonać bardzo olbrzymią pracę.
Na koniec proszę dokończyć zdanie. Będę dumny z Wiktora, jeśli w Tokio.
Da siebie wszystko.
Ostatnia prosta.
Ostatnia prosta,
czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
W środę po 13 magazyn żużlowy magazynu piłkarskiego jeszcze nie ma. Jeżeli chodzi o ostatnią prostą, za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru, a przed państwem Wiktor Głazunow. Rozmowa przeprowadzona pod koniec czerwca w Centralnym Ośrodku Sportowym w Wałczu.
Ty zawsze byłeś taki uparty i zawzięty jak teraz w tej drodze do Tokio?
Znaczy, czy uparty, zawzięty? Szczerze powiem, ciężko się oceniać. Myślę, że zawziętość w sporcie jest bardzo potrzebna, szczególnie w sporcie indywidualnym. No i gdzieś tam trzeba to mieć, żeby gdzieś tam na tym wysokim poziomie pływać.
No ale mówię też nie tylko w sporcie, ale i w życiu, tak?
A czy w życiu? To ciężko mi powiedzieć. Chyba nie, ja nie jestem aż tak uparty. Tak mi się wydaje, ja przynajmniej siebie tak oceniam, że upartość to nie jest chyba jakaś tak mocna moja strona.
Wiesz, o co pytają ludzie, kiedy pada twoje nazwisko?
Nie mam pojęcia.
O korzenie. Twoje korzenie gdzieś sięgają daleko, tak?
Tak, tak. Jeżeli chodzi o korzenie, to mój ojciec jest Rosjaninem, mama Polka, także gdzieś tam się połączyli. Jeżeli chodzi o tatę, to oni jako był żołnierzem, stacjonowali w Bornym Sulinowie, tam Rosjanie stacjonowali i gdzieś tam poznał moją mamę i tak to zostało i tak to powstałem ja.
W Rosji ostatnio byłeś na Pucharze Świata, ale ogólnie odwiedzasz tam te strony?
Nie, 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 nie. Byłem ostatnio w Rosji, ale to jest tak obszerny kraj, że...
Wiadomo.
Że to bardzo daleko było. Szczególnie, znaczy moja babcia z Uzbekistanu pochodzi, ale to jest Rosjanka. Tam dawniej jednak większość, wszystkie te kraje poboczne Rosji jednak Rosjanie zasiedlali. Także Rosjanie, ale gdzieś tam w Uzbekistanie. Stanie mam bardziej tego.
Także patrząc na to drzewo genealogiczne, no to jest ciekawe.
Jest ciekawe, nie mogę powiedzieć. Chociaż nie mówię po rosyjsku, także...
Właśnie o to chciałem zapytać, zero zupełnie?
Nie, nie mówię, jak gdzieś tam mój tata chciał mnie uczyć rosyjskiego, jak byłem mały, ale ja gdzieś tam bardziej wolałem z kolegami wychodzić na dwór, niż się uczyć rosyjskiego, także chociaż bardzo chciał, żebym się nauczył, gdzieś tam parę słów znam, coś tam zrozumiem, ale nie mówię.
Czyli na Pucharze Świata raczej angielski tam chodził w grę.
Zdecydowanie tak.
Właśnie jak wspominasz dzieciństwo, czyli oczywiście siedzenie na dworze i tak dalej, ganianki, bieganie?
Wbrew pozorom tak, nie wiem czemu, ale bardzo słabo moje dzieciństwo kojarzę już na dzień dzisiejszy, jakoś tak nie zapadło mi to w pamięci, chociaż... Tak jak każde dziecko, wychodziło się, grało się w różne rzeczy, jeździło się na rowerze, spędzało się czas z kolegami, gdzieś tam te czasy troszeczkę były inne i więcej czasu spędzało się na dworze niż teraz to robi młodzież.
Od razu trafiłeś nad wodę, jeżeli chodzi o sport?
Nie. Znaczy, jeżeli chodzi o mój taki pierwszy sport, który zacząłem trenować, to na pewno były to kajakarstwo, chociaż gdzieś tam pobocznie robiłem i troszeczkę gdzieś tam pobiegało się w tej szkole i się pograło w piłkę i w siatkówkę i w koszykówkę, także gdzieś tam ten sport zawsze był ze mną, ale jeżeli chodzi o takie profesjonalne jako dziecko.
Wyczynowe,
że przychodzę do klubu, to kajakarstwo było moim pierwszym sportem.
No i pierwszym i pierwsza miłość czasami jest tą ostatnią. Pierwsze sukcesy?
Pierwsze sukcesy, oj to... Jeżeli chodzi o sukcesy, to dosyć późno zacząłem je odnosić. Gdzieś tam jak byłem młodszy, to ciężko, bardzo mi to przychodziło, jak ja pamiętam trenowanie, to więcej w wodzie leżałem niż na tej Kanadyjce. Ale sam zastanawiałem się, czy to w ogóle jest dla mnie, ale na szczęście gdzieś tam...
Bo wybrałeś sobie jeszcze wymagającą specjalizację, nie dość, że wymagający sport.
Tak, no nie jest łatwo utrzymać równowagę, chociaż wiadomo, wszystko kwestią wprawy. Mi to przychodziło trudno, nie wiem dlaczego, bo jeżeli obserwowałem innych moich kolegów, to jakoś to im łatwiej przychodziło, ja tak nie miałem, ale zostałem w tym, starałem się gdzieś tam i teraz mogę się cieszyć.
Trzeba było, znaczy, parę razy wpaść do wody, tak?
Ja, jak tak już powiedziałem, ja już więcej w wodzie leżałem niż w tej Kanadyjce, także.
Dokładnie. Co jest najgorsze w tym sporcie? Co byś chciał, jeżeli chodzi o cechy, tej codzienności, co byś chciał najchętniej usunąć z tego sportu?
Co jest najgorsze? Ciężko. Monotonia? Myślę, że taka monotonia. Jak my sportowcy gdzieś tam mamy ułożony tak dzień co dzień to samo, dwa treningi, posiłki, wypoczynek, także ta monotonia chyba jest taka najgorsza w tym wszystkim. Gdzieś trzeba te rzeczy, tak jak rodzinę, troszeczkę kolegów gdzieś tam na bok odstawić, żeby po prostu skupić się na tym trenowaniu, jeżeli chcemy naprawdę szybko pływać i osiągać gdzieś tam te wyniki.
I tych kolegów, rodzinę trzeba było bardzo szybko tak gdzieś ograniczyć.
Tak, szczególnie, że na dzień dzisiejszy to więcej spędzam czasu na zgrupowaniach niż w domu, także tak to właśnie wygląda.
A specyfika sportu jest też taka tego, że zawodów jest mało.
Zawodów jest mało i jeden błąd może nas wykluczyć z rywalizacji międzynarodowej, także trzeba się naprawdę skupić i zawsze być na tym, w tej optymalnej formie.
Czyli trzeba mieć dobry mental. U Ciebie to też przychodziło w miarę łatwo, taki mental, taka koncentracja i tak dalej, czy bardziej może nerwowość?
Ja na początku byłem bardzo nerwowy. Uczyłem się z czasem takiego spokoju i też ostatnio właśnie rozmawiałem z trenerem Markiem Zacharą, jak byliśmy w Portugalii, że od niego muszę się nauczyć takiego spokoju, bo on jest zawsze spokojnym trenerem, takim, który no, będzie dobrze, a ja wręcz odwrotnie, troszeczkę taki ogień w porównaniu do mojego trenera. On woda, ja ogień.
To Boże, właśnie dobrze, że takie różne cechy. Cofając się jeszcze do przeszłości sprzed AZS-u AWF Gorzów, taka twoja pierwsza poważna styczność z AZS-em AWF Gorzów, Mistrzostwa Świata w maratonie w Singapurze. Złoto zdobyłeś w jedynce i z Joshuą Drojeckim srebro w dwójce i ja tam taką ciekawostkę doczytałem, że tempa już nie wytrzymałeś w tej dwójce.
Oj, powiem szczerze, że nie wiem, czy tempa, na pewno było ciężko. Ja też nie pamiętam, czy ja byłem już wtedy w Gorzowie.
Jeszcze... Podpisany byłeś jako orzeł Wałcz, to był rok 2011, 18 lat miałeś.
Tak, no to już. Ciężkie zawody, ale to był też taki mój krok milowy w moim sporcie. Gdzieś tam ta wiara w samego siebie urosła i gdzieś tam myślę, że to był taki moment, gdzie troszeczkę przeskoczyłem samego siebie.
No i pierwszy chyba taki wyjazd daleki, tak?
Tak. Chociaż muszę cofnąć, bo to nawet nie Mistrzostwa Świata, jak Mistrzostwa Europy we Francji.
We Francji, ty tak. Pierwsze takie...
Tak, bo to był pierwszy mój występ i tam właśnie tą psychicznie gdzieś tam dojrzałem i podbudowałem się jako zawodnik i Europy, a później te świata były troszeczkę łatwiejsze, bo gdzieś tam ta pewność siebie była wyższa.
Trafiłeś do Gorzowa, ponieważ?
Ponieważ mój trener mi doradził, klubowy, że dobre warunki i że trenerzy tam się starają i że na pewno na tym skorzystam.
to mówisz tak, pierwszy przełomowy moment ten, kolejne jakieś takie momenty, które wspominasz jako takie kamienie milowe w twojej karierze?
To drugi chyba taki moment to załapanie się do reprezentacji Polski w sprincie. To był taki bardzo dużo się starałem, mocno się starałem, żeby wejść w tą reprezentację i to był też kolejny taki krok milowy w moim odczuciu.
Pamiętam też jakieś gdzieś pierwsze wzmianki, styczności, konferencje, sukcesy. Trener Zachara nazwał cię wtedy per urvis.
A dlaczego?
A to ja się pytam dlaczego.
Nie, gdzieś tam jako zawodnik. Nie zawsze podejmowało się dobre decyzje, ale czy byłem aż tak wielkim urwisem? Nie wiem, ciężko powiedzieć.
Z trenerem Zacharą właśnie tyle lat już współpraca, mówisz ogień i woda, no ale chyba też trener Zachara widać jak w to zaangażowanie, w wiarę w ciebie też wlewa, swoją wiarę w to, w twój sukces.
Tak, jeżeli chodzi o trenera Marka, to na pewno dużo pracy i wiary we mnie ma. Też nie oszukujmy się, gdzieś tam ten ostatni rok, żeśmy bardzo mocno współpracowali, gdzieś tam musiał też rodzinę odłożyć na bok, bo żeśmy współpracowali w Portugalii praktycznie pół roku. Gdzieś tam problemy zdrowotne jego, to też nie miał łatwo, żeby to wszystko prowadzić, ale udało nam się przede wszystkim i cieszę się bardzo, że to jest mój trener klubowy i że bardzo się stara, wierzy w to, co robimy i myślę, że dalej też tak będzie.
Z trenerem Zacharą jest możliwe, nie wiem, posprzeczanie się, jakiś konflikt?
Nie, jeszcze mi się nie zdarzyło, szczerze powiem. Czasem testowałem, czy gdzieś tam potrafi podnieść głos, ale nie, jeszcze się nie zdarzyło, chociaż ja czasem próbowałem.
Tak jak mówiłeś, no, trzeba, jest ta monotonia, trzeba się sfokusować na tym wszystkim, no ale trzeba się czasem odciąć, jak się najlepiej odcinasz od tego sportu.
Ja najlepiej się odcinam? Ja się nie odcinam od tego.
No właśnie, i to jest chyba minus problem.
Nie, tu cały czas gdzieś tam to skupienie. Tak na dobrą sprawę, cały czas ten sport jest na co dzień w moim życiu, także nie mogę się odciąć. Ja wiem, że ja cały czas muszę gdzieś tam tą formę utrzymywać optymalną dla siebie i nie schodzić poniżej gdzieś tam moich oczekiwań.
Ani, nie wiem, godziny, dwie na jakiś serial, film, muzykę.
O, nie, to jeżeli chodzi o takie odcięcie, to na pewno gdzieś tam seriale, filmy wchodzą w grę, spacery, ale jeżeli chodzi na przykład o wakacje, to już nie byłem chyba z 5 lat, 6.
No, pamiętam, jak mówiłeś w tamtym roku w Poznaniu, wakacje życia będą po Tokio.
Tak, miejmy nadzieję, że tak się stanie, chociaż znając mnie, to powiem, a może jeszcze czas będzie na wakacje, jeszcze trzeba się skupić do Paryża.
Do Paryża, no tak, bo to już 3 lata, a inne sporty, piłka nożna do oglądania, nie wiem, bo akurat rozmawiamy w trakcie Mistrzostw Europy.
Tak, oglądam, szczególnie, że to są ważna impreza. Szkoda, że nasza reprezentacja odpadła, gdzieś tam kibicowałem, gdzieś tam wiedziałem na jakim są poziomie, obserwując, no ale uważam, że dali z siebie wszystko w tych ostatnich dwóch meczach, no, i trzeba po prostu było uznać wyższość innych drużyn.
Zauważyłem taką prawidłowość, że kajakarze i kajakarki to taka jedna rodzina i to czasem to się staje jakby faktem, dosłownie w twoim przypadku też tak jest, mówię o Klaudii oczywiście.
Tak, no jeżeli byśmy spojrzeli na cały ten świat kajakarski, to gdzieś tam się...
A zaraz jeszcze dojdziemy do drugiego wątku w tej kwestii.
To gdzieś tam się łączymy, jeżeli chodzi o parowanie się.
Bo nie ma kiedy poznać kogo innego.
Dokładnie, może i tak, może nie, ale to też rozumiemy siebie nawzajem.
To żart oczywiście.
Tak, ale to rozumiemy się jako sportowcy jeszcze w tej samej dziedzinie gdzieś tam sportu i jest bardzo duża wyrozumiałość.
No właśnie, a przy tej rozłące to jest bardzo potrzebne, prawda?
Dokładnie tak, na pewno nie są łatwe.
Czyli w tej kwestii jesteś szczęściarzem.
Szczęściarzem na pewno.
Mówię o tym drugim wątku szerszy, bo tak się jeszcze złożyło, że siostra Klaudii jest żoną byłego zawodnika AZS-u AWF Pawła Kaczmarka. To już naprawdę szeroka kajakarska rodzina. Co osiadacie, tylko o kajakach rozmawiacie.
Ogólnie
wręcz przeciwnie.
Jeszcze dla takiej ciekawostki to mogę zdradzić, że ja na przykład z Klaudią urodziliśmy się tego samego dnia, miesiąca i roku.
O, to już w ogóle przeznaczenie.
Także na pewno nie zapomnę o urodzinach. A jeżeli chodzi o Pawła i Kasię, to jest ten sam miesiąc i dzień. Także tutaj naprawdę się złożyło jakoś fajnie i też dziwne.
Czyli wspólne imprezy urodzinowe też są przy okazji, jak się da.
Dokładnie tak.
A mówię, a przy stole rozmowy o kajakach, czy niekoniecznie?
Oj, dużo, bardzo dużo, szczególnie, że cała rodzina tym żyje i gdzieś tam wiadomo, że te kajaki są nam bliskie i to, że jeszcze trenujemy, wspieramy się w tym wszystkim. No i wiadomo, te rozmowy jednak o kajakach są bardzo częste.
Sfokusowany jesteś, mówisz, na to wszystko, to sobie gdzieś w głowie rozgrywasz to, co będzie w Tokio?
Nie myślę jakoś, nie czuję potrzeby takiej wizualizacji. Ja wiem, co mam robić, mamy ułożony idealny plan pod to, żeby osiągnąć dobry wynik. Musimy zrealizować go najlepiej, jak tylko potrafimy i jeżeli to zrobimy, jeżeli damy z siebie wszystko na tych zawodach już najważniejszych, to na pewno będzie dobrze.
W pewnym momencie byłeś od tego Tokio, powiedzmy szczerze, bardzo daleko, ale ta wiara, pamiętam, była niezachwiana.
Czy bardzo daleko? Ja też...
Daleko, no okej, może nie bardzo, daleko.
Na pewno nie byłem faworytem w tym wszystkim, ale też nie uważam, że byłem skreślany, ponieważ ja od wielu lat już gdzieś tam pływałem w tej czołówce, jeżeli chodzi o Kanadyjkarzy i gdzieś tam zawsze było blisko, ale daleko. Teraz udało się gdzieś tam tą drogę z trenerem Markiem Zacharą, przy współpracy z trenerem Markiem Plochem, gdzieś tam znaleźliśmy swoją drogę i na szczęście się udało.
Postawiliście, no mówiąc wprost, wszystko na jedną kartę jakby, tak? Wypisując się, no może to brzydkie słowo brzmi, ze szkolenia kadrowego, stawiając właśnie na to szkolenie.
Tak, no szczególnie, że gdzieś tam trener Marek Zachara wiedział, że to na mnie dobrze wpływa, ten plan treningowy, który wykonywałem jeszcze poprzednio, jako był trener reprezentacji Marek Ploch, bo to jeden rok trenowałem z trenerem Markiem Plochem w reprezentacji i ten plan treningowy przyniósł naprawdę dobry rezultat. I udało się to teraz dwa lata wstecz zacząć, także myślę, że to jest dobra decyzja.
Najważniejsze słowa w twoim słowniku sportowym, czyli koncentracja, spokój, co jeszcze?
Ciężka praca.
Pokora też?
Pokora zawsze jest mile widziana.
Czego ci życzyć tutaj w tych spokojnych okolicznościach, na tej ostatniej prostej? Zdrowia, wiadomo, to najważniejsze.
Wytrwałości, realizacji treningów w 100%, myślę, i takiej spokojnej głowy.
A jakbyś dokończył zdanie, też już zadawałem to dziewczyno pytanie, będę z siebie dumny w Tokio, jeśli...
Dam z siebie wszystko.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.